Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, drodzy bracia, niech będzie mi wolno w dzisiejszą niedzielę i w święto ofiarowania Pańskiego spróbować podsumować czas kolędowy. To zawsze niełatwe zadanie, bo trudno jest jakoś wyciągnąć wnioski z prawie 2600 kolędowych spotkań i rozmów. Za wszystkie te spotkania, za otwarte drzwi, za gościnę, za życzliwość serdecznie dziękujemy. To są, mimo że krótkie stosunkowo, zawsze ważne spotkania. Ważne tak, jak ważna jest modlitwa i błogosławieństwo miejsca, w którym żyjemy na co dzień. Ale też ważne są dla nas od strony duszpasterskiej, dlatego że są jakimś takim zawsze znakiem, że ktoś ma, chce i pielęgnuje łączność z Kościołem i z parafią, do której należy. Zwłaszcza jest to ważne, gdy przychodzi nam chociażby wydać zaświadczenie na rodzica chrzestnego lub gdy ktoś zgłasza pogrzeb. Cóż my mamy powiedzieć o tym człowieku, którego nie widzieliśmy nigdy, albo kolęda była gdzieś tam przy okazji pierwszej komunii dziecka, a potem długie lata, nawet nie wiemy, czy ktoś tam już mieszka. I chociaż oczywiście prawo kanoniczne nie mówi wprost, że chrzestnym może być ten, który przyjmuje kolędę, takiego zapisu nie znajdziemy nigdzie, ale jest to zawsze jakimś punktem odniesienia, że ktoś do tego kościoła, do tej parafii się przyznaje. Więc i z tego powodu jesteśmy za te spotkania wdzięczni. Nie będę też próbował referować wszystkich jakichś spostrzeżeń, myśli, czasami pomysłów, które zostały przekazane. Słuchamy je, rejestrujemy, przyjmujemy, rozważamy też, one nie są takie bez echa. Nie wszystkie jednak są możliwe też do wprowadzenia, bo czasami są zupełnie przeciwne te pragnienia czy oczekiwania. Spróbujmy popatrzeć na te spotkania z perspektywy roku rodziny. W tym roku, żeby łatwiej nam było przeżywać ten cały czas, zaproponowaliśmy, by każdy miesiąc miał swój temat. Tematy te zostały zaczerpnięte z dokumentu Ojca Świętego, jeszcze Jana Pawła II. Dokument zatytułowany jest Familiaris Consortio, mówi o rodzinie. I tam u początku Ojciec Święty przypatruje się sytuacji rodzin i sytuacji małżeństw. Proponuje tę refleksję po to, żeby potem zobaczyć to również w świetle objawienia, w świetle Słowa Bożego. Widzieć to pierwszy krok, ocenić w świetle Bożego światła, by potem próbować stąd wyciągnąć wnioski, działać. Taką metodę proponuje Ojciec Święty. Stąd w styczniu próbowaliśmy także, było to przy podsumowaniu roku, uroczystość Świętej Rodziny, także i teraz, próbujemy jakby zobaczyć tę rzeczywistość, w której żyjemy i w której żyją nasze rodziny i małżeństwa. Czynimy to dzisiaj, mając jakoś w pamięci z jednej strony tę młodą rodzinę Maryi, Józefa, przed którymi jest wielka niepewność, wiele trudów, ale też czynimy to, mając na myśli te rodziny składające się z osób starszych. Dzisiaj w świątyni spotykamy również samotną, starszą już Annę, starszego Symeona. Więc kiedy mówimy o rodzinach, to mamy na myśli obydwie sytuacje. Także i te, gdy już przeżywamy samotni, już wszyscy od nas odeszli. Takich sytuacji też nie brakuje. W tekście Ojca Świętego czytamy u początku między innymi takie zdanie. Zamierzone przez Boga w akcie stwórczym małżeństwo i rodzina są wewnętrznie skierowane do urzeczywistnienia się w Chrystusie i potrzebują Jego łaski. Potrzebują Jego uzdrowienia z ran grzechu i nawiązaniu do początku, czyli do pełnego poznania, całkowitego wypełnienia zamysłu Bożego. Rodzina jest skierowana do tego, by się urzeczywistnić w Chrystusie. Potrzebuje Jego łaski. Siostry i bracia, czy nasze rodziny są Bogiem silne, jak to kiedyś mówiono? Na to pytanie bardziej musi odpowiedzieć sobie każdy z nas, ponieważ okoliczność spotkania na kolędzie jest jakąś wyjątkową. Ale można powiedzieć, że jeśli w naszej rodzinie jest modlitwa, jest błogosławieństwo, jest życie sakramentami, to wtedy rodziny stają się rzeczywiście Bogiem silne. My mamy świadomość, że odwiedzamy także i te rodziny, które nie zawsze tu są w Kościele. Mamy taką świadomość. Modlimy się, uśmiechamy się do siebie, wiedząc, że nie wszystko jest do końca w porządku. Czy nasze rodziny są Bogiem silne? Rodziny potrzebują tej siły, potrzebują tego. Potrzebują, by ostać się i uświęcać się, by stać się świętą rodziną także w takich realiach, w jakich przyszło nam żyć. Jakie są te realia, te sytuacje? Jan Paweł II pisze, że są one mieszaniną blasków i cieni. I trzeba nam chyba rzeczywiście zobaczyć, zwłaszcza zwracając uwagę także na te blaski naszych rodzin. Trzeba je dostrzec. Zło, błędy mają to do siebie, że zawsze bardziej rzucają się w oczy. Gdy ktoś ze sportowców zagra poprawnie, to jest to normalne. Gdy kierowca jedzie bezpiecznie i dobrze, to jest normalne. Gdy dzieje się coś nie tak, gdy jest błąd, wypadek, o tym się mówi w wiadomościach. Trzeba więc być świadomymi tego całego blasku, który jest też w naszych rodzinach. Nawet po to, by się nie przestraszyć tej ciemności, tego mroku, który również towarzyszy rodzinie. Warto w tym kontekście jakoś ciągle mieć dzisiaj na uwadze świętą rodzinę z Nazaretu. Jakżeż była uboga, skoro nie mogła złożyć tego, co było przewidziane, zaledwie dwa gołąbki. Jakżeż była niepewna przyszłość, a jednak ostała się rodziną świętą. Gdy Ojciec Święty wylicza te zagrożenia, to mówi tak, między innymi, że często, mając oczywiście na myśli wszystkie rodziny całego świata, ale to się sprawdza także i u nas, że niejednokrotnie brak warunków do godziwego życia, albo z drugiej strony, jakby na drugim biegunie, czasem jest zbytni dobrobyt, któremu też towarzyszy lęk przed przyszłością. I pisze dalej, że jedna i druga sytuacja czasami odbiera małżonkom wielkoduszność i odwagę do przekazywania życia. Są jeszcze w naszej parafii takie całe, zwłaszcza nowo oddane, niedawno oddane domy, bloki, klatki, które rzeczywiście pełne są dzieci. To wielka radość. Są też, co naturalne, takie części naszej parafii, gdzie rzeczywiście z mieszkania do mieszkania spotykamy wdowy, samotne osoby. Były zamieszkane przed wielu laty, minęło czasami kilkadziesiąt lat, wszystkim też kilkadziesiąt lat przybyło. To są realia, ale warto może przy tej okazji jakoś przypomnieć tą zwykłą zasadę, demograficzną zasadę, że potrzeba tak naprawdę ponad dwójki dzieci na każdą statystyczną kobietę, żeby była zastępowalność pokoleń, byśmy po prostu nie wymarli jako społeczeństwo. Ponad dwójki dzieci na rodzinę. W Polsce sytuacja jest niepokojąca, a wśród polskich województw te nasze tereny są w sytuacji najgorszej. I to był jeden z powodów, dla których biskupi obwołali rok rodziny właśnie tutaj, w tych terenach Opolszczyzny, województwa śląskiego. Warto to zauważyć. Owszem, sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem, to dobrze wiemy. Stąd rzeczywiście rodzin, w których słyszymy, że dzieci, współmałżonek jest nieobecny, wyjechał, pracuje za granicą, tych rodzin jest rzeczywiście ogromnie dużo. Każdy człowiek ma oczywiście prawo jakby wyboru. Czasami jest zmuszony do tego wyboru, jest to dramatyczny wybór. Każdy ma prawo jakby do życia, do pracy w miejscu, które uznaje za dla niego dobre i stosowne. Nie oceniamy tych decyzji, rzecz jasna. Ale może warto by przy tej okazji jakoś wziąć pod uwagę i położyć na szali wszelkie argumenty za i przeciw, gdy ktoś rozważa taką możliwość, taką ewentualność. Są rzeczy, których nie da się wyliczyć, ocenić, jak obecność ojca w rodzinie, obecność rodziców. Czasami dzieci są oddane na wychowanie babciom, dziadkom. Trudno wyliczyć, jak ważne są relacje i więzi w rodzinie. Ale człowiek rzeczywiście, każdy, który jest wyjęty ze swego środowiska, ze swojej ojcowizny, ojczyzny, jest w jakiś sposób, to grozi, aby został w jakiś sposób wykorzeniony. Jest narażony na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, gdy jest na obczyźnie. Iluż ludzi, wyjeżdżając stąd, zostawia równocześnie, takie ma się wrażenie, zostawia swoje chrześcijaństwo tutaj w kraju. Gdy tu wracają, spowiadają się, przyjdą do kościoła, gdy wyjadą tam, bywa to bardzo różnie. Warto więc bardzo rozważyć to wszystko, co jest za i przeciw. Święta rodzina z Nazaretu, nawiedzająca dzisiaj świątynię jerozolimską, też musiała opuścić swą ojczyznę i udać się na dalekie wygnanie. Ale pozostali tam rodziną świętą. Czasami może warto to zdanie też tutaj przytoczyć. Bywa, że w domach słyszymy: proszę księdza, dzisiaj gdy ktoś chce pracować, to znajdzie pracę. Weryfikowaliśmy to zdanie u tych, którzy są pracodawcami. I rzeczywiście nieraz jest to zdanie prawdziwe. I oczywiście ono nie rozwiąże tak łatwo wszystkich problemów bezrobocia. Ale może warto jakby na tle tego pytania zadać sobie pytanie, na tle tego zdania zadać sobie pytanie, czy ja jestem pracownikiem i chcę być pracownikiem cennym dla pracodawcy, takim, który jest gotów inwestować w siebie, rozwijać się również, bym był pracownikiem wprost poszukiwanym i cenionym przez pracodawcę. Czy przypadkiem już w pierwszym miesiącu zatrudnienia nie oczekuję nie wiadomo jak dużego wynagrodzenia? Jak to wygląda? Bo dzisiaj rzeczywiście nieraz słyszymy z ust pracodawców Trudno jest o uczciwego, rzetelnego, dobrego pracownika. Wróćmy do naszego dokumentu. W dalszej części Ojciec Święty zauważa ogromny wpływ, jakie na sumienia wiernych wywołują jakby sytuacje, które są zewnątrz. To, gdzie żyjemy, rzeczywiście wpływa na nas. Wśród tych wpływów bez wątpienia duże znaczenie mają środki społecznego przekazu. I one oddziaływują na nas, nie łudźmy się. Gdyby tak nie było, reklamy nie kosztowałyby grube tysiące i to za sekundowe chwile czasu antenowego. To oddziaływuje na nas. Sam się o tym przekonałem, słuchając kiedyś relacji wypowiedzi jednego z biskupów, która mnie nieco, tak to wynikało z relacji, którą usłyszałem w telewizji, nieomalże w pewnym sensie zdenerwowała, póki nie przeczytałem jego wypowiedzi, pod którą bym się sam osobiście był gotów podpisać. Tak inaczej może wyglądać fakt i przedstawienie tego faktu w mediach. Warto nad tym reflektować, jakby weryfikować to, co słyszymy. I rzeczywiście zauważmy, że jakby próbuje się dzisiaj przedefiniować wiele rzeczy. Była już o tym mowa, uroczystość świętej rodziny. Próbuje się dotknąć najbardziej fundamentalnych wartości i pojęć. Dzisiaj, gdy młody człowiek albo ktoś z nas chciałby założyć internetowe konto poczty elektronicznej na jednym z bardzo znanych portali, musi tam podać swoje dane, a w rubryczce płeć ma do wyboru, że się jest mężczyzną, kobietą albo inna płeć. Sprawdzałem to dosłownie niedawno i trzeba takiego wyboru dokonać. Tłumaczą autorzy tego portalu, że ta inna, to znaczy, że nikt się nie będzie do nas zwracał przez pan, pani, że będzie taka bezosobowa informacja zwrotna. Tylko mamy podstawy niepokoić się, że już za chwilę ta inna to będzie homoseksualista, transwestyta, nie wiadomo kto jeszcze i będzie do wyboru. Zainstalowałem na moim telefonie pewną aplikację, taką, która pomaga w sportowych zajęciach. I tam zarejestrowałem się jako mężczyzna zapytany o płeć. W nowej wersji programu na dniach odkryłem, że już jest tam pytanie o moje gender. Sprawdziłem, czuję się mężczyzną, wszystko się zgadza. Siostry, bracia, to rzeczywiście wkracza w nasz świat i będzie kształtowało nasze myślenie. Tylko zauważmy jedną rzecz, niezwykle ważną, że to, czy coś będzie przyzwoleniem społecznym, czy coś będzie w naszym środowisku normalne, czy będziemy uważali to za nienormalne, to zależy tak naprawdę od nas samych. To, że dla naszych babć, prababć, kilka pokoleń wstecz, coś było do pomyślenia albo nie do pomyślenia, to przecież rozgrywało się w sercach i sumieniach tych ludzi i rozgrywa się w naszych sercach i w naszych sumieniach. Ojciec Święty, gdy zauważa te wpływy w myśleniu, mówi również w tym dokumencie tak i cytuję wypowiedź sprzed pół wieku z Soboru Watykańskiego II. Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebują takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. I to jest, chciałoby się powiedzieć, święte zdanie także na czas obecny. My potrzebujemy takiej mądrości, która sprawia, że rzeczy będą bardziej ludzkie, służące ludziom, dla dobra ludzi. Potrzebujemy takiej mądrości. I to tak naprawdę rozgrywa się w naszych sercach, w naszych rodzinach. I trzeba zauważyć, że rodzina jest jeszcze takim sanktuarium, które potrafi ochronić największe wartości. przykład może zapożyczony od kogoś, ale ktoś z wyższych sfer rządowych mówił jednemu z księży, zajmujący się między innymi sprawami rodzin, mówi: proszę księdza, zawsze wiedziałem, że trzeba chronić dzieci przed przemocą, to było dla mnie oczywiste. Ale od kiedy stałem się ojcem, to gdyby ktoś chciał podnieść rękę na moje dziecko, to wtedy nie wiem, co bym zrobił. I trzeba na to liczyć, że w naszych rodzinach, tam gdzie doświadczacie ojcostwa, macierzyństwa, tej więzi, tego wszystkiego, co niesie rodzina, że to jest to sanktuarium, które potrafi ochronić największe wartości, za którymi tak naprawdę każdy człowiek tęskni, bo kto nie chce żyć trochę tak jak w bajce, długo i szczęśliwie? Któż tego nie pragnie? I to jest możliwe. Mimo że okoliczności są nie zawsze sprzyjające, ale nigdy nie były rewelacyjne i sprzyjające. Za czasów świętej rodziny z Nazaretu, która dziś przychodzi do świątyni, również nie były sprzyjające. Za te wszystkie spotkania, za to, że wiele z tych spotkań to były właśnie spotkania z takimi rodzinami, które budują to sanktuarium chroniące wielkie, ważne wartości. Za te wszystkie spotkania z serca dziękujemy. Jeśli tym spotkaniom towarzyszyły także złożone ofiary, chociaż nigdy one nie są celem ani obowiązkiem, ani nie są w ogóle celem kolędy, ale także przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować, ufając, że już za niedługo będziemy w stanie widzieć jakby owoce tej ofiarności, tej troski o nasz parafialny Kościół. Sprawy i dobre, i trudne, i blaski, i cienie. Chcemy w naszych modlitwach powierzać dobremu Bogu, by nasze rodziny były, bo mogą być rzeczywiście Bogiem silne. Amen.